Dzisiejszy odcinek zacznę cytatem. Ciekawe, czy zgadniesz, z czego pochodzi. Dzięki ujarzmieniu ognia zostały położone podwaliny techniki. Zwierzęca przeszłość pozostała daleko w tyle. Kamień zastąpiono brązem, a następnie żelazem. Łowiectwo ustąpiło miejsca rolnictwu. Plemię rozrosło się w osady, osady zmieniły się w miasta. Mowa stała się wieczna dzięki pewnym znakom na kamieniu, glinie i papirusie. Wynaleziono religię i filozofię. Człowiek zaludnił niebo i nie bez racji bóstwami.
To proste. Jakbym nie znała tematu naszego dzisiejszego odcinka, to powiedziałabym, że jest to Harari Sapiens, ale ponieważ znam, to wiem, że to jest 2001 Odyseja Kosmiczna Artura C. Clarka, ale też muszę przyznać, że dobrze dobrany cytat, więc brawo. I jednocześnie nim otwieramy nasz drugi odcinek książkowy, czyli bibliotekę.
Przez TH.
Tak.
Tak. Dlaczego tym cytatem, to jeszcze sobie powiemy, ale na początek mamy rzeczywiście nazwę naszego nowego cyklu i mamy ją dzięki jednemu z naszych słuchaczy, dzięki Zbyszkowi Wojciakowi. Bardzo ci dziękujemy, Zbyszku. Odezwiemy się do ciebie z niespodzianką, ale to już po nagraniu.
I też niech przez chwilę niespodzianką zostanie to, jakie książki tym razem dla was omówimy. Ja tylko zdradzę, że dwie z tych książek dotyczą tematyki sztucznej inteligencji. Są napisane z kompletnie różnych punktów widzenia. Jedna to amerykańska, jeszcze bez polskiego wydania, i jedna polska. Polskiego autora jest też świeża nowość o Chinach, które budują swoje nie tylko technologiczne imperium.
To zaraz przejdziemy do tych książek, a na razie w podcaście Tech Story witają Sylwia Czubkowska
oraz Joanna Sosnowska, redaktor prowadząca projekt Jutronauci w Gazecie Wyborczej.
Tech Story. Sylwia Czubkowska. Joanna Sosnowska. O ludziach i technologiach. Tech Story.
Dobra, ale zanim zaczniemy recenzować książki, jak zwykle mamy do was ogromną prośbę, recenzujcie też Tech Story. Jeżeli nas lubicie, to zasubskrybujcie nasz podcast, ocencie go w platformach streamingowych, podzielcie się linkiem do naszych nagrań, a jeżeli macie do nas uwagi, to dajcie znać, piszcie w komentarzach, na platformach, na naszym koncie na Instagramie, po prostu piszcie też w privach. Naprawdę chcemy, żeby te nagrania były coraz lepsze i informacje od was, naszych słuchaczy, są dla nas bardzo cenne.
Skoro formalności mamy za sobą, to zdradźmy, co dzisiaj bierzemy na tapet.
Z nowości mamy Chiński obważanek od Tajwanu po Tybet, czyli Jak Chiny tworzą imperium, autorstwa Michała Lubiny. To jest książka wydana przez wydawnictwo Szczeliny w redakcji Rafała Czacha i Agnieszki Żońcy.
Starsza pozycja, ale wciąż nie wydana po polsku, to The Coming Wave, Technology, Power and the 21st Century Greatest Dilemma. Napisana przez niebyle kogo, bo przez Mustafę Sulejmana, czyli jednego z najbardziej uznanych badaczy oraz twórców algorytmów sztucznej inteligencji na świecie oraz człowieka, który współzakładał spółkę DeepMind, która dziś należy do Google'a. Książka ta powstała we współpracy z Michaelem Baskarem.
A trzecią pozycją będzie Zarażenie dźwiękiem, rynek muzyczny w czasach sztucznej inteligencji, doktora Stanisława Trzcińskiego. To doktora, to jeszcze powiemy, dlaczego takie ważne. To jest jedna z najobszerniejszych na rynku analiz dotyczących zmian na rynku muzyki. Książka jest wydana przez PWN, a koordynatorką redakcji była Renata Ziółkowska.
To co, to ja proponuję, żebyśmy przeszły przez te książki właśnie w takiej kolejności, czyli zaczynamy od Chin.
To tak, bo wszystkie drogi prowadzą do Chin, a raczej wszyscy krążymy wokół Chin, jako państwo środka, tak? To krążenie bada Michał Lubina. Państwo być może go już kojarzycie i jako autora ubiegłorocznej książki Niedźwiedź w obie Zdjęciach smoka, to była książka o stosunkach chińsko-rosyjskich, ale i też jako eksperta z naszego 22 odcinka, gdzie opowiadał o Tajwanie.
I o Tajwanie w tej najnowszej książce Lubiny jest całkiem sporo, ale nie tylko o Tajwanie, generalnie o chińskich rubieżach, czyli jest o Hongkongu, o Makau, o Mandżurii, Tybecie, Mongolii, Xinjiangu, czyli o tym, co tytułowo Lubina nazywa takim chińskim obważankiem.
I tutaj słowem wytłumaczenia, ja do tej książki napisałam blerb, czyli taką notę wydawniczą polecającą, chwalącą książkę czytelnikom, bo jest za co chwalić. Za plarby wydawnictwa zasady płacą ich autorom, ale ta współpraca nie ma nic wspólnego z naszą decyzją, by omówić tę książkę. Tłumaczę to, bo chciałybyśmy, żeby była pełna transparentność co do tego, jak wybieramy pozycję do naszego cyklu. Bierzemy to, co wspólnie uznajemy za ciekawe i będące jakimś takim interesującym punktem do dyskusji.
To powiedziawszy, Chiński obważanek naprawdę jest ciekawy, bo w przeciwieństwie do książek o Chinach nie zajmuje się samym państwem środka, tym co uważamy za rdzeń państwa, tylko właśnie jego otoczeniem, rubieżami. I jest ku temu bardzo konkretne wytłumaczenie i to znacznie głębsze niż to, że te wszystkie wymienione państwa czy też terytoria to taka w cudzysłowie chińska strefa wpływów.
Tak, bo to jest taka głębsza teoria, która naprawdę jest bardzo bardzo ważna dla zrozumienia Chin współczesnych i w ogóle jak funkcjonuje to państwo. Tą teorią jest Tianxia. To jest takie sięgające setek, jeżeli nawet nie tysięcy lat wstecz przekonanie, że Chiny są i zawsze były w centrum świata. I zawsze będą też w centrum świata. A reszta państw krąży wokół nich, czasem na takich dalszych, czasem na bliższych orbitach, trochę jak na niebie, albo raczej jak pod wspólnym niebem. To wspólne niebo jest też uzasadnieniem dla rozciągania Chin, tak terytorialnego, jak i pod kątem ich wpływów. No i to jest po prostu takie bardzo naturalne, nie? Że wszyscy powinni tutaj w imię pokoju i tego współżycia podporządkować się. I zrozumienie tego ważnego przekonania pozwala inaczej spojrzeć na to państwo, na jego sąsiadów, na taką też długoletnią walkę tych sąsiadów, żeby nie być tylko obważankiem.
I z tą myślą Lubina opisuje tło polityczne każdego z tych terytoriów, ich współczesność. I co bardzo ważne, robi to nie tylko z takim sznytem takiego naukowca, który siedzi za biurkiem, tylko wręcz przeciwnie, on wszędzie był. Po Chinach podróżuje od 2006 czy 2009 roku, odwiedził wszystkie te terytoria, widział je na własne oczy, smakował je i używa takich ciekawych, reporterskich obserwacji do przedstawienia tych wszystkich swoich przemyśleń.
Mnie chyba najbardziej właśnie z powodu tych reporterskich wstawek zainteresowała część o prowincji Xinjiang. To jest ta prowincja zamieszkiwana przez Ujgurów, czyli coraz bardziej tłamszony muzułmański naród, o którego niezwykle tragicznych losach co i raz przebijają się do nas wiadomości. A to, jak Lubina opisuje proces także technologicznych prześladowań w Xinjiangu, to zrobiło na mnie wrażenie, bo to jest więcej właśnie niż taka sucha, technologiczny opis. No to jest relacja człowieka, który był i tam widział to. I mi się wydawało, że już sporo wiem. No, rozmawiałam z ujgurskimi aktywistami, dokumenty oglądałam, czytałam sporo o tych obozach pracy, które tam są. A i tak to, co nam Lubina daje, jest bardzo ciekawe. Ja bym tutaj przytoczyła może fragment, albo nawet dwa fragmenty.
A proszę cię uprzejmie.
Przeczytam. Będziecie mieli państwo takie małe słuchowisko. Włącz internet. Rozkazał nieznoszącym sprzeciwu głosem chiński pogranicznik na przełęczy i kresztam w Tianshanie. To była pierwsza chińska kontrola na przejściu granicznym z Kirgistanem. Po niej czekało nas jeszcze 8. Po kirgijskiej stronie zaledwie jedna. Do znudzonego urzędnika podeszliśmy zresztą sami, by wbił pieczątkę. Nie da się. Pokazałem mój stary smartfon z polskim interfejsem. Znalazł Wi-Fi i próbował włączyć. Nie udało mu się to. Nie odkrył opcji dane komórkowe. No dobra, idź, machnął ręką i podszedł do moich turystów. Pierwszy pokazał starą komórkę analogową, bez internetu, więc jego puścił. Inni z nowszym sprzętem mieli mniej szczęścia. Po włączeniu sieci bezprzewodowej pogranicznik coś im zainstalował, a następnie oddawał telefon. Jak się później okazało, było to programowanie szpiegowskie, pokazujące, gdzie byliśmy, z kim rozmawialiśmy i jakie zdjęcia robiliśmy w czasie pobytu w Xinjiangu. I to jest bardzo ważne, to był ostatni pobyt Lubiny w Xinjiangu. To był 2019 rok, po tym roku już więcej tam nie jeździł, bo było coraz gorzej. Więc nawet turystów, tak, przymuszają chińscy urzędnicy, chińscy pogranicznicy, żeby te oprogramowanie szpiegowskie zakładać. I kolejny fragment, też jest bardzo ciekawy. Twórczym wkładem sekretarza Chen Kuango w odwieczną sztukę represji było wprzęgnięcie najnowocześniejszej technologii w inwigilację i pacyfikację, co uczyniło Xinjiang jednym z najbardziej inwigilowanych miejsc na Ziemi. Pod pretekstem badań lekarskich pobrano od wszystkich mieszkańców w prowincji próbki DNA, odciski palców, zapis głosu i profil twarzy. Posiłkując się sztuczną inteligencją, chętnie dostarczoną przez chińskie i międzynarodowe firmy technologiczne, miasta i wsie prowincji podzielono na kwartały po 500 osób. Każda z posterunkiem policji, regularnie sprawdzającym ich dowody osobiste, robiącym im zdjęcia, pobierającym odciski palców i skanującym ich telefony. Do tego doszły wszechobecne kamery rozpoznawające twarze, dostarczone przez Alibabę z algorytm sardonicznie nazwany alarmem ujgurskim. To algorytm umożliwiający rozpoznanie twarzy, głosów i siatkówek oczu, który pozwolił reżimowi zebrać dane milionów mieszkańców Xinjiangu. Wszystkie umieszczono w wielkiej bazie. To jest łączna, zintegrowana platforma obserwacji, razem z adresami, miejscem zatrudnienia, historią podróży, relacjami rodzinnymi, zwłaszcza dotyczącymi krewnych zagranicy. System oparty został na regule domniemania winy. Na podstawie tych wszystkich informacji wskazuje potencjalnie podejrzane osoby, które następnie obejmuje się ścisłą obserwacją i lub prewencyjnym zatrzymaniem. Te szczegóły są, my niby o tym wiemy, ale w tej formie podane jeszcze bardziej robią wrażenie, nie?
To prawda, tym bardziej, że później Lubina podsumowuje to w ten sposób, że te wszystkie reperkusje, chociaż w formie są bardzo nowoczesne, no bo kto by jeszcze, nie wiem, 20 lat temu pomyślał o rozpoznawaniu twarzy albo o inteligentnych algorytmach, a tak naprawdę są bardzo tradycyjne w treści, bo wpisują się w takie narzucanie chińskiego wzorca. I jak pisze, i to jest cytat, do pełnego obrazu brakuje tylko zmiany nazwy z Xinjiangu na, powiedzmy, Anjiang. Chiński znak An oznacza pokój, rozumiany jako brak konfliktu, czyli globalna polityka pokoju za zgodą a nawet bez zgody.
Więc Lubin opisuje taką chińską falę, która tutaj dotyczy głównie państw, które otaczają, państw, terytoriów, które otaczają to państwo środka, ale mamy też inne fale.
Ale poczekaj, zanim przejdziemy do innych fal, dla kogo jest ta książka?
Dla każdego. Mhm. Ja myślę, że naprawdę dla każdego. Ona jest bardzo przyjemnie napisana. Jest oczywiście sporo informacji, ale nie jest aż tak przeładowana, żeby była jakaś przeważająco trudna do czytania. Na pewno dla osób, które się interesują gdzieś tam polityką międzynarodową, będzie bardziej przystępna, ale ja bym ją spokojnie dawała do czytania, nie wiem, starszym nastolatkom.
Tak, to ja się tutaj zgodzę, że dla mnie prywatnie wszystko, co się dzieje z Chinami, to jest jeden z najciekawszych obecnie tematów, oprócz technologii, wiadomo. Ale tak, generalnie dla każdego, na pewno dla osób, które są zainteresowane tym, jak działa świat, a także dla tych, które chcą zrozumieć, jak może też się kształtować polityka Chin w najbliższych latach, bo Lubina od tego nie ucieka.
Ale też to jest troszeczkę ta książka w takiej formie przewodnikowej, no bo też Lubina organizował właśnie takie wyjazdy, powiedzmy, że turystyczne. I jak ktoś sobie myśli, że chciałby tam pojechać, no do Xinjiangu będzie ciężko, tak, ale nie wiem, no właśnie Tajwan, Makao.
Jak do Tybetu.
Do Tybetu. To jest fajnym, no może nie jest takim właśnie przewodnikiem typowym, ale super wprowadza do tych miejsc też od takiej właśnie strony historycznej, zrozumienia lepiej, gdzie jedziemy.
No i z tej chińskiej fali teraz płynnie przejdźmy na inną falę, taką dużo bardziej technologiczną, bo kolejną falą właśnie po tej chińskiej ekspansji może być fala ekspansji sztucznej inteligencji. I właśnie ostrzeżeniom przed nią całą książkę poświęcił Mustafa Sulejman we współpracy z pisarzem i dziennikarzem Michaelem Baskarem.
Książka jest zatytułowana The Coming Wave, czyli nadchodząca fala. I ta nadchodząca fala to zestaw technologii, które mają nadejść razem w podobnym czasie, mają być zasilane jedną lub kilkoma nowymi innowacjami, i to takimi innowacjami generalnego użycia, i mają mieć wyraźny społeczny wpływ. To jest tak, jak to tłumaczy Sulejman.
I to jest teoria, znaczy to jest taka definicja. Trochę tajemnicza, ale już to rozwikujemy, bo Sulejman buduje swoją książkę wokół takiego pewnego politycznego zjawiska, które sprawia, że czyta się tę książkę naprawdę bardzo fajnie, bardzo ciekawie, i żeby je zrozumieć, trzeba się cofnąć w czasie i lepiej rozgryźć to, czym kierowały się Stany Zjednoczone w swojej politycznej doktrynie po II wojnie światowej.
A konkretnie trzeba się cofnąć do 22 lutego 1946 roku, kiedy to George Kennan, amerykański dyplomata stacjonujący w Moskwie, wysłał do Waszyngtonu telegram składający się tam z 5000 słów. W tym słynnym przesłaniu Kennan ostrzegał, że Związek Radziecki ze względu na same założenia komunizmu jest ekspansywny i wezwał rząd Stanów Zjednoczonych do oporu przeciwko wszelkim próbom zwiększenia wpływu przez Sowietów. Ta strategia szybko stała się znana jako powstrzymywanie i definiowała amerykańską politykę zagraniczną przez następnych 40 lat. 50 właściwie nawet.
I to containing, czyli właśnie ta doktryna powstrzymywania, szerzej u nas znana jako doktryna Trumana, powinna według Sulejmana znowu wrócić, ale tym razem nie tyle w stosunku do politycznych wrogów, tylko właśnie w stosunku do sztucznej inteligencji.
The coming wave to takie mocne ostrzeżenie przed technologicznym ekspansjonizmem. I ważne jest, od kogo to ostrzeżenie przychodzi. Sulejman to jest brytyjski przedsiębiorca, badacz AI. To on w 2010 roku był jednym ze współzałożycieli DeepMind, jednego z najważniejszych startupów zajmujących się właśnie rozwojem sztucznej inteligencji. I ten startup w 2014 roku został przejęty przez Google. A sam Sulejman rok temu odszedł z DeepMind i założył kolejną spółkę, Inflection AI. Całe życie, oprócz rozwijania oczywiście tej sztucznej inteligencji, poświęcał więc też nad takim teoretycznym myśleniem o tym, jak ona się będzie rozwijała, nad kwestiami etyki. No, taka bardzo ciekawa postać. Mhm.
No i właśnie tego typu przemyślenia znajdują się w The Coming Wave. Sulejman wskazuje, że ludzkość już wielokrotnie stawała w obliczu wynalazków, które mogły wręcz przekreślić całą jej przyszłość.
Czy przekreślić to, albo tak totalnie
albo zmienić.
Tak, przemodelowywały jej całą przyszłość.
Tak, tak. No i przykłady to ogień, koło, wynalezienie języków, pisma, elektryczności. Te wszystkie rozwiązania w jakiś sposób zmieniały losy ludzkości, a teraz według Sulejmana stoimy u progu kolejnego takiego przełomu, tym razem oczywiście związanego ze sztuczną inteligencją oraz, co ważne, z biotechnologiami, czy też z biologią syntetyczną. I Sulejman podkreśla jednocześnie, że właśnie te rozwiązania mogą silniej zmienić świat niż te wszystkie poprzednie, i to na dwójnasób tak naprawdę, czyli mogą to być zmiany zarówno bardzo negatywne, jak i bardzo pozytywne.
Negatywne silniej wybrzmiewają w tej książce. Sulejman porównuje falę AI do pojawiających się w wielu mitologiach opowieści o wielkich potopach, które niszczyły całe cywilizacje i dawały początek nowym cywilizacjom. Oczywiście z jednej strony dostrzega atrakcyjność wielkich technologicznych zmian, ale z drugiej strony pisze wprost, że i to jest cytat, że zapoczątkują one nowy świt dla ludzkości. Tak brzmi, nie? Po prostu z grubej rury. Pisze też, wcześniej czy później rozwój potężnych technologii doprowadzi ludzkość albo do katastrofy, albo do dystopii.
Dlatego ta książka jest taka dobra i ja chyba za szybko przechodzę do poleceń, ale naprawdę bardzo dobrze mi się ją czytało. Co bardzo ważne, Sulejman jako badacz doskonale widzi, że rozwój AI nie następuje w próżni. Wiąże się z nim także rozwój właśnie wspomnianych biotechnologii, w tym inżynierii genetycznej, edycji genów i biologii syntetycznej. I równolegle oczywiście rozwijają się technologie, które wspierają zarówno sztuczną inteligencję i biotechnologię, czyli komputery kwantowe. Energia fuzyjna i cały ten rozwój sprawia, że możemy być u progu z jednej strony rozwiązania zagadek Ziemi i Wszechświata, a z drugiej strony po prostu świata zniszczenia.
No tak, bo tam jest sporo pozytywów oczywiście w tej książce, ale na tych blisko 300 stronach no jest więcej ostrzeżeń. I Sulejman stara się przekonywać, że AI i ten BS, tak, czyli biologia syntetyczna, mogą zagrażać naszemu istnieniu. No i teraz mamy takie, teraz właśnie, mamy teraz takie wąskie okno, by te ewentualne zniszczenia powstrzymać. Według niego modele językowe, takie właśnie jak ChatGPT, z którego już rok korzystamy, to dopiero początek. Wkrótce AI będzie zdolny odkrywać cudowne leki, zdiagnozować rzadkie choroby, będzie zarządzać magazynami, optymalizować ruch drogowy, projektować zrównoważone miasta. Tyle, że równocześnie ta technologia może być też użyta do wywołania nowych potężnych chorób. Co więcej, do takiego ich zaprojektowania, że będą się rozprzestrzeniały w tempie, którego nigdy do tej pory nie widzieliśmy. Sulejman zauważa, że cena sekwencjonowania genetycznego drastycznie spadła, a możliwości edycji DNA za pomocą technologii takich właśnie, jak chociażby dosyć znana w tym środowisku biotechnologicznym CRISPR, znacznie się poprawiły. Wkrótce więc każdy będzie mógł założyć w swoim garażu laboratorium genetyczne. Ja nie wiem do końca, czy to jest takie proste, nie wydaje mi się.
Oczywiście.
Ale ta wizja jest taka, no bardzo plastyczna, nie?
Tak, tak, oczywiście. Tym bardziej, że naprawdę można sobie dość łatwo wyobrazić zagrożenia związane z takim domowym albo garażowym laboratorium genetycznym. No bo wyobraźmy sobie choćby modyfikowane przez AI domowej produkcji patogeny.
Jezu, to będzie woda na młyn dla antyszczepionkowców.
Tak.
O Jezu, po prostu.
Tak, tak, ale i to jest też bardzo ważne, nie tylko dla antyszczepionkowców, bo oczywiście, i co podkreśla Sulejman, rozwój AI naprawdę może sprowadzić chaos. I to chociażby w postaci milionów sfrustrowanych, bezrobotnych ludzi, którzy zostali bez zajęcia, no bo ich zawód zniknął w trakcie rewolucji AI. Albo chaos informacyjny, czy też raczej dezinformacyjny, który może zaostrzyć niestabilność polityczną. Żadne nasze obecnie istniejące instytucje po prostu nie są na to gotowe.
Ale pomimo tych wszystkich ryzyk, które on diagnozuje i które, wiesz, on je diagnozuje, ale one się już pojawiają w różnych diagnozach, tak? My słyszymy dużo takich głosów. Więc pomimo tych ryzyk i tak Sulejman wątpi, że jakikolwiek kraj podejmie wysiłek, by faktycznie powstrzymać rozwój tych technologii, bo po prostu państwa są zbyt zależne od korzyści ekonomicznych, które te technologie dają. To jest taki podstawowy dylemat. Nie możemy sobie pozwolić na niewykorzystywanie technologii, która może spowodować nasze wyginięcie. To jest taki świetny w ogóle też cytat Sulejmana, który gdzieś tam powinniśmy sobie wypisać z tymi zgłoskami. Współczesna cywilizacja wypisuje czeki, które tylko ciągły rozwój technologiczny może zrealizować. Piękne słowa, nie?
Tak, tylko że to też nie jest tak, że Sulejman tylko straszy. Oprócz tego, że straszy, to także diagnozuje, co trzeba zrobić, żeby te fale ewentualnie powstrzymać albo spowolnić. No i on, co mi się akurat bardzo podoba, stanowczo odrzuca taki hiperlibertariański
magnatyzm
technologiczny. Tak, magnatyzm, który jest reprezentowany na przykład przez Petera Thiela. I opowiada się za silną regulacją i współpracą międzynarodową, co z naszego europejskiego punktu widzenia, no w to nam graj. Tylko, że on też zwraca uwagę, że problemem jest taka krótkowzroczna natura współczesnych rządów, czyli można to porównać do tego, że Chinom jest łatwiej zarysować strategię na najbliższych 20 lat, no bo łatwo się można domyślić, kto przez najbliższych 20 lat będzie sprawował w Chinach władzę. W chyba, Europie byłoby trudniej.
Chyba, że umrze.
Chyba, że umrze, tak.
To jest tam jedyny, że tak powiem, ogranicznik aktualnie. Ale według Sulejmana, według doktryny Sulejmana, bo właściwie tak też można mówić, nie po tej książce, nie wystarczy ani takie moratorium technologiczne, czyli powstrzymanie się na przykład na jakiś czas przed tworzeniem. Zresztą to nie jest jakieś dla mnie specjalnie duże zaskoczenie, że on jest za moratorium technologicznym, skoro sam ma, nie, nową firmę AI. Ani nie wystarczą też według niego takie po prostu zwykłe regulacje. To, co już próbujemy teraz robić. Zamiast tego on przedstawia całą serię propozycji. To jest 10 kroków. I wiesz, ja nawet wypisałam te 10 kroków do naszego dzisiejszego odcinka, ale mam teraz poczucie, że chyba nie ma sensu ich wszystkich wymieniać, bo myślę, że jeżeli ktoś naprawdę jest zainteresowany, to super by było, żeby tą książkę przeczytał i te 10 kroków jest wymienionych. Nie wiem, może ze 2-3 wymieńmy, które są jakieś takie kluczowe. Mi się bardzo ciekawy wydał pierwszy krok, skupiony na bezpieczeństwie. On go nazywa wręcz specjalnym programem Apollo, który ma polegać na wbudowaniu takiego skill switcha
Wyłącznika.
Wyłącznika, tak. Do każdego rozwijanego rozwiązania na najwyższym poziomie technologicznym, który na wypadek pojawienia się niebezpieczeństwa, takiego wyrywania się spod kontroli, pozwoliłby te technologie po prostu cyk wyłączyć.
Bardzo ciekawe, bardzo jestem ciekawa zastosowania tego w praktyce. I no bo wiesz, trudno jest stworzyć wyłącznik, który byłby nie do obejścia przez super sztuczną inteligencję.
Tak, ale też jest chyba ten cały ten jego zamysł, tych 10 punktów tak skonstruowany właśnie, żeby nie dopuścić do tego momentu i żeby były konkretne ogniwa, które będą powstrzymywały. Nam kolejnym punktem jest na przykład właśnie audyt, czyli audytowanie, sprawdzanie tego, co się dzieje przez zewnętrzne, takie uznane organizacje, tak?
No to dla mnie jeszcze jednym z ciekawszych tych punktów był punkt dotyczący rządów, gdzie wskazywał, że rządy powinny przetrwać, reformować oraz regulować. No i powinny też brać aktywny udział nie tylko właśnie w regulowaniu, ale w tworzeniu rozwiązań.
No i właśnie a propos tego tworzenia, to jeszcze jednym jego wskazówką jest ten taki ruch makerski, czyli żeby krytycy technologii nie tylko krytykowali, ale powinni ją też budować, znaczy budować alternatywne, lepsze modele, tak, żeby był po prostu większy ruch, nie? Żeby się nie centralizowało wszystko w rękach największych. No i te 10 punktów jest już czymś więcej niż tylko krytyką tego, co się dzieje, tak? I straszeniem. I super. I uważam, że to jest jedna z najmocniejszych części tej książki. Mhm. On tam ma więcej takich praktycznych rad. Niektóre są bardzo idealistyczne. Niektóre są takie, powiedzmy, bardziej już takie down to earth, nie? Nad którymi można dyskutować, czy to tam zadziała, czy to wystarczy. Na przykład postuluje, aby firmy tworzące AI przeznaczyły 20% swoich funduszy na research and development, na badania nad bezpieczeństwem. Spoko? Czy wystarczy?
Świetny postulat. Świetny postulat. Znowu ja będę tym tutaj złośliwym głosikiem, który będzie mówił super, chcę to zobaczyć w praktyce.
Tak samo jest z następnym postulatem, zakaz AI w reklamach politycznych. Ja się zgadzam. A widziałyśmy kampanię polityczną w Polsce, nie? Jeszcze takie to AI naprawdę dla opornych, ale wszyscy. Nikt się nie powstrzymał.
No to dobra, znowu, dla kogo jest ta książka?
Jako, że jest po angielsku, nie jest jeszcze wydana po polsku, ale naprawdę apeluję do polskich wydawców, jeżeli nas tutaj jacyś słuchają, to jest dobra pozycja do wydania tak. Po polsku. To ona znajdzie czytelnika. Ale jako, że jest po angielsku i jest jednak taka trochę bardziej zaawansowana, to już może raczej nie dla wszystkich, dla naszych słuchaczy. Ja myślę, że jak ktoś nas regularnie słucha i naprawdę chce pogłębiać tą wiedzę dotyczącą sztucznej inteligencji, to może po tą książkę sięgnąć.
Tak, ale ona na pewno będzie lepiej rezonować z tymi osobami, które obawiają się szybkiego rozwoju technologii i które chcą.
Ale ja właśnie bym tych optymistom poleciła.
Polecać możemy, tylko czy ja muszę dzisiaj po prostu tutaj adwokata diabła odgrywać? Ale wiesz o co chodzi. Polecać możemy, tylko ja się po prostu obawiam, że tacy tech optymiści po taką książkę nie sięgną. Aczkolwiek święta idą, więc być może akurat można tam komuś podsunąć, niech sobie poczyta o innym punkcie widzenia.
Jedno, co jest ważne, mimo tego, że jest to trudna tematyka, to ona jest naprawdę tak dobrze podana, tak? I to pewnie to jest tego zasługa tego całego Michaela Baszkara. Nie, że tutaj nadał takiego fajnego rytmu czytania. I jeszcze raz apel. Jak nas jakiś wydawca słucha, zwróćcie uwagę na tą książkę.
Nasza ostatnia książka, którą dzisiaj będziemy omawiać, nie jest taka negatywna. Tutaj Sylwia szura, bo będzie ją teraz podnosić.
Można nią zabić.
Trzeba do podnoszenia użyć obu rąk. I tutaj w stosunku do niej też będziemy miały apel do wydawcy.
To jest ponad 900 stron martwych drzew. I w tej, nie bójmy się tego słowa, cegle, zawarta została epicka wręcz analiza rynku muzycznego. Rynku muzycznego u progu naprawdę bardzo interesujących zmian, jakiego dotyczą.
Tak jest. Książka epicka, bo jej autor, czyli Stanisław Strzyński, ma za sobą naprawdę epicką historię współtworzenia polskiego rynku muzycznego. Z muzyką był związany od zawsze, gdy pracował dla największych wytwórni muzycznych, kiedy był menadżerem gwiazd, kiedy organizował koncerty. No naprawdę.
Wiesz, on był też twórcą legendarnego warszawskiego klubu Fabryka Trzciny.
Tak, oczywiście. Oczywiście, tak. Więc no naprawdę, jak mówię, że to jest postać,
Warszawy
legenda,
postać.
To naprawdę mówię to tutaj bez najmniejszej kozery. No ale oprócz tego, że ma doświadczenie, gigantyczne doświadczenie praktyczne, to jest też teoretykiem, bo jest wykładowcą akademickim oraz członkiem Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną.
Ale wiesz, że my nie podałyśmy tytułu książki?
Podałyśmy, nie podałyśmy?
Nie, teraz nie. Książka się nazywa Zarażeni dźwiękiem. Rynek muzyczny w czasach sztucznej inteligencji. Ja muszę przyznać, że ma bardzo dobry tytuł i świetną okładkę.
Tak.
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 A teraz będziemy też mówić trochę negatywnych rzeczy.
Ale poczekaj, bo ja tutaj jeszcze bym dodała jedną rzecz i to taką maleńką autopromocję, bo Stanisław Trzciński był gościem naszego podcastu w programie Jutro Nauci, w którym rozmawialiśmy między innymi o tym, czy, znaczy na bazie jego książki oczywiście, ale rozmawialiśmy między innymi o tym, czy AI kiedykolwiek stworzy hit wszechczasów, albo czy Ed Sheeran będzie polecać czatowi GPT, żeby wygenerował piosenkę o irlandzkiej piękności, która gra na skrzypcach w barze przy Grafton Street i zakochała się w Angliku. Więc Trzciński oczywiście na te wszystkie pytania odpowiada w Jutronautach w skróconej wersji, a w książce w takiej wersji no bardzo kompleksowej. I stawia w niej między innymi tezę, że rozwój sztucznej inteligencji jakby zdemokratyzuje muzykę, zwłaszcza tę elektroniczną i klubową, bo tu przy wsparciu AI niemal każdy będzie mógł zostać producentem muzycznym po prostu.
No ale też zastanawia się, jak AI zmieni nam artystów i wskazuje, że najczarniejsza przyszłość czeka tych, którzy, znaczy takich ze średniej półki, nie? I tak dających sobie w miarę radę, ale bez specjalnego wyróżniania
tak,
się.
Tak, bez takiej iskry bożej. Ale to tego typu przewidywania dotyczą właściwie wszystkich branż.
Kreatywnych, nie? Wszystkich branż kreatywnych. Trudniejsza przyszłość może też dotyczyć tych, oprócz tych takiej średniej, powiedzmy, puli artystów, też tych, którzy komponują muzykę bez tantiem, czyli tak zwaną muzykę tła.
Tak, czyli innymi słowy, to się trochę tak brzydko mówi, muzykę z windy, czyli te wszystkie dźwięki, które nam niespecjalnie zapadają w pamięć, ale towarzyszą nam właśnie w windach, w centrach handlowych, na lodowiskach. I Trzciński uważa, że AI w pierwszej kolejności opanuje właśnie ten rynek.
Zresztą w książce jest na to świetny przykład. Trzciński opisuje nowojorski hotel, Hotel Sister City, który nawiązał współpracę z Bjorki z Microsoftem i w ten sposób...
Bjork, przepraszam, że ci przerwę, z tą islandzką piosenkarką, żeby to było tutaj oczywiste.
Dla młodszych słuchaczy. Tak. I to jest współpraca właśnie z Bjorki z Microsoftem i w ten sposób powstał projekt, ja przepraszam, jeżeli źle wymawiam tą nazwę, ale islandzki jest mi bardzo obcy. Korsafn, być może tak. Jest to gra słów nawiązująca oczywiście do islandzkiego, bo po islandzku kor oznacza chór, a safn archiwa. Chodzi o to, że Björk udostępniła swoje archiwa, w których są nagrania chórów pochodzące z jej wieloletniej kariery. I te nagrania wykorzystywane są przez AI do komponowania muzyki puszczanej w lobby hotelowym.
Tak. I to jest produkt, ale bardzo ciekawy jest proces, w jaki ta muzyka w ogóle powstaje, bo muzyka zmienia się w zależności od tego, jaka jest pogoda, ciśnienie atmosferyczne, typ chmur, czy ptaki przelatują, czy samolot przelatuje, bo to wszystko zostało zrobione w taki sposób, że na dachu tego hotelu zamontowano kamerę, która obserwuje niebo, a podłączona do kamery sztuczna inteligencja rozpoznaje, co się na tym niebie dzieje, czyli właśnie rozpoznaje te typy chmur, ptaki, padający śnieg, deszcz, wschody, zachody słońca. I każda z tych okoliczności otrzymuje inną i zupełnie niepowtarzalną oprawę muzyczną.
To może posłuchajmy fragmentu tej muzyki, bo ja, prawdę mówiąc, mam problem, żeby sobie to zwizualizować słuchowo.
A proszę bardzo. Niektóre z tych dźwięków mogłyby być ilustracją albo do horroru,
tak,
albo do gry.
Ja już tutaj miałam przed oczami, wiesz co, naprawdę dziecko Rozmary kręcone, wiesz co, no, w Nowym Jorku, ale hotel chcę odwiedzić.
Tak, zdecydowanie, zdecydowanie. Ja wiem, że następnym razem, jak będę w Nowym Jorku, na pewno tam pójdę i posłucham.
Więc to jest jeden z takich ciekawszych elementów tej książki, ale bardzo ciekawe są też fragmenty, w których Trzciński wskazuje, w jaki sposób big techy, czyli no, ci najwięksi gracze technologiczno-rozrywkowi, rozpychają się na scenie muzyki właśnie w ramach technologii sztucznej inteligencji.
Tak, i tutaj mamy na tym rynku już pierwszych challengerów, powiedzmy. Jest to oczywiście ByteDance, czyli właściciel TikToka, który w lipcu tego roku zaprezentował aplikację Ripple, czyli fala, zmarszczka. Aplikacja działa tak, że wystarczy zanucić jakąś melodię, a AI na jej podstawie wygeneruje piosenkę w dowolnym gatunku.
To jest piękne nawiązanie do samych początków TikToka, czyli do Musical.ly.
Tak.
A spółki produktu, który podbijał serce dzieciaków i tak z dekady temu, nie? I został kupiony przez ByteDance i przemianowany na TikToka. Nowa aplikacja na razie jest dostępna tylko w Stanach Zjednoczonych i tylko na zamkniętym programie takim dostępu, ale widać, że coś tutaj już się coś dzieje.
Tak, tym bardziej, że TikTok oczywiście nie jest jedyny. Trochę podobne rozwiązanie zgłosił Activision, czyli gigant rynku gier, niedawno kupiony przez Microsoft, i Trzciński przypomina, że od 2022 roku Activision ma patent na generowanie muzyki w zależności od tego, co dzieje się w grze. Czyli trochę jak w tym hotelu, tylko tutaj teoretycznie każdy gracz na świecie mógłby mieć w danej scenie zupełnie inną muzykę.
No pewnie do tego jeszcze trochę nam czasu zejdzie, bo to jednak dosyć kosztowna inwestycja, żeby tworzyć takie rozwiązanie.
Tak, kosztowne i przede wszystkim będzie bardzo energożerne i będzie po prostu datożerne, tak, że nawet o tym nie chcę myśleć.
No chyba, że w piwnicach Polskiego Sądu Najwyższego staną komputery, które będą to karmić. Taki żarcik. Ale temu, co się będzie działo z generowaną muzyką czy wokalem, Trzciński w ogóle poświęca bardzo dużo miejsca w tej książce. Zapewne dlatego, że dotyczy to prawdziwych ludzi, prawdziwych biznesów, no i przez to też prawdziwych pieniędzy. Bo na przykład chiński gigant Tencent, o którym Państwu sporo opowiadałyśmy w odcinku dotyczącym zakupu polskiej firmy z rynku game devu, czyli Techlandu, jest też dużym inwestorem na rynku muzycznym. I posiada chociażby takie tysiące nagrań z wygenerowanym wokalem, w tym zmarłych artystów. Zresztą takich różnych rozwiązań w komercyjnie wykorzystujących sztuczną inteligencję na styku muzyki i rozrywki jest coraz więcej. Popularny koreański boyband BTS, my o nim też opowiadałyśmy w odcinku o Korei.
Tak,
Samsungu.
Faktycznie, tak.
BTS podkłada dzisiaj dzięki AI głosy do gier, do audiobooków, w dubbingu filmowym, w animacjach, więc no, dużo się dzieje.
I to wszystko oczywiście bez wchodzenia do studia, bo robi to za nich sztuczna inteligencja. I tutaj pojawia się takie bardzo ciekawe pytanie, czy w efekcie będziemy mieli za chwilę zupełnie nowe, wygenerowane przez AI gwiazdy muzyczne na tym
takim nieboskłonie.
Tak, wspólnym nieboskłonie, tak.
Popkultury. No dobra, to tak naprawdę, chociaż sporo się nagadałyśmy o książce Zarażeni dźwiękiem, to jest tylko jej drobny wycinek, bo tak jak już mówiłyśmy, ona jest po prostu epickich rozmiarów.
Znaczy, to ja ci to znowu wejdę w słowo. To jest książka, która Państwu gwarantuje skoliozę.
Jakbyście ją chcieli nosić tak. ze sobą. Mhm. To, że ona podchodzi tak holistycznie do rynku muzycznego, jest zarówno jej zaletą, jak i wadą.
Tak, bo ona jest tak kompleksowa, są w niej i wiedza na temat wytwórni muzycznych, artystów, sztucznej inteligencji i nawet prowadzone przez Trzcińskiego badania.
No bo właśnie ona, stąd ten doktor, nie? Bo to jest jej publikacja na bazie jego doktoratu. Mhm.
No właśnie, publikacja na bazie doktoratu i to jest książka, która tak naprawdę nie powstawała z myślą o takim popularno-naukowym odbiorcy, tylko powstawała jako podręcznik akademicki. I właśnie dlatego uważam, że mimo, że książka naprawdę jest przeciekawa i da się tam znaleźć bardzo ciekawe perełki, to jednak ona nie jest dla każdego.
No stanowczo nie jest. Znaczy, jako prezent pod choinkę raczej bym jej nie kupiła, nawet dla melomana. Ale jest to książka z dużym potencjałem. Tylko i tu jest drugi apel do wydawnictwa i do autora. Ją trzeba wydać jeszcze raz. Dokonać drastycznych zmian w tej książce, ale nie z powodu, który martwi Trzcińskiego i o którym kilkukrotnie w tej książce wspomina, czyli nie dlatego, że wszystko na tym rynku tak szybko się dzieje, w takim szaleńczym tempie, że wiele informacji się szybko starzeje. Tak książka prosi się o nowe, lżejsze, mocno pocięte wydanie. Takie, i to nie tylko chodzi, żeby wyciąć z tej książki te części opisujące badania, publikacje wszystkich pytań, szeroko rozpisane wnioski z tych badań, ale się też prosi o taką dobrą, krytyczną redakcję, która dokona skrótów. Nawet skrótów chociażby cytatów, bo Trzciński mocno cytuje różne źródła, artykuły, teksty prasowe, teksty naukowe, jakieś publikacje i często te cytaty są na całą stronę. I my jako redaktorki wiemy, że to się da zrobić inaczej. Dużo bardziej przystępnie dla czytelnika i w efekcie też wyciągać dużo bardziej takie długotrwałe wnioski. I wtedy nie ma tej obawy, że się szybko zestarzeje, że pomiędzy oddaniem książki do korekty a drukiem to się tyle zadziało. Bo my odpuszczamy sobie trochę bieżączkę, a zaczynamy się zastanawiać nad tym, co my możemy przez to powiedzieć czytelnikowi.
Ale ja bym tutaj jeszcze dodała taką małą erratę, że ta książka nawet w obecnej formie może się spodobać osobom, które wiążą swoją zawodową karierę z muzyką.
Tak.
Czyli z marketingiem muzycznym, z nie wiem, tworzeniem muzyki do gier. Dla takich osób ta książka będzie bardzo ciekawa i ubogacająca.
Tak więc autorze i wydawco czekamy na drugie skrócone wydanie, takie z poziomu opery do powiedzmy, że long playa. I najlepiej też w wersji audiobooka. Do wtedy my sobie na przykład chętnie posłuchamy tej książki, nie?
No czemu nie? A skoro jesteśmy przy słuchaniu, to oczywiście też zachęcamy do regularnego słuchania tych story.
I słuchania i polecania.
Wiadomo.
I bardzo wam też chcieliśmy podziękować a propos rynku muzycznego za te wszystkie miłe Spotify rapy, z ostatniego tygodnia, czyli wskazania, że jesteśmy gdzieś tam wysoko na waszych listach słuchania. Bardzo nam to zrobiło miły tydzień.
Faktycznie. Oglądałam wieczorem po naprawdę ciężkim dniu i nie mogłam się przestać uśmiechać.
Więc nasz podcast jest dostępny na wszystkich największych platformach podcastowych i streamingowych oraz w aplikacji Tok FM.
Naszą wydawczynią jest Katarzyna Michałowska.
Piszcie do nas z opiniami, z uwagami. Jeżeli macie pomysły na jakieś kolejne książki technologiczne, które według was powinnyśmy przeczytać, omówić, zrecenzować, to też koniecznie dajcie nam znać. Cały czas szukamy inspiracji. Jak zawsze w opisie odcinka umieścimy linki do dzisiejszych tytułów i polecamy się im przyjrzeć.
Zaczepiajcie nas też w mediach społecznościowych na naszym własnym Instagramie @podcast i piszcie na naszego własnego maila techstorie@tok.fm.
Dziękujemy.
Do usłyszenia.
Techstorie. Sylwia Czubkowska. Joanna Sosnowska. O ludziach i technologiach. Techstorie.